Gośćmi tego wydania audycji Ślady Pegaza w Polskim Radiu Rzeszów są Małgorzata Szelachowska, menedżer kultury, kulturoznawca, sekretarz Stowarzyszenia Badawczo-Animacyjnego Flaner. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I Jakub Turbasa, architekt zawodowo związany z Politechniką Krakowską. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Spotkanie w Rzeszowie odbyło się we wrześniu 2025 roku. Tym spoiwem i inspiracją był kwartalnik Renowacje i Zabytki. Państwo opublikowali na łamach kwartalnika artykuły dotyczące artystów, plastyków, wizjonerów i architektów, takiego pozwolę sobie podziału dokonać, których realizacje można w Rzeszowie podziwiać, obejrzeć i chciałoby się powiedzieć chronić. Pytanie kieruję do pani Małgorzaty Szelachowskiej, która opowiadała o mozaikach Zbigniewa Brodowskiego. Mozaice, dzieło zdobiące elewację Filharmonii Podkarpackiej, określiła pani jako jedno z największych i chciałoby się powiedzieć najbardziej znanych dzieł Brodowskiego. Ja wiem, że niełatwo to streszczać, ale to, co najważniejsze, to, co urzeka, to, na co powinniśmy zwracać uwagę, patrząc na mozaikę Brodowskiego w Rzeszowie. Cóż to będzie?
Kiedy patrzymy na mozaikę Brodowskiego w Rzeszowie, Zbigniewa Brodowskiego w Rzeszowie, która została stworzona w 1974 roku, to trzeba pamiętać, że jest to dzieło komplementarne w stosunku do całego założenia architektonicznego, a także urbanistycznego, które powstało w tym miejscu. Mozaika Brodowskiego nie jest dziełem z przypadku. Nie dlatego powstało, że było wolne miejsce i trzeba było je wypełnić, tylko w głowach architektów Tygrysów Warszawskich, bo taka była nazwa trójki architektów, którzy stworzyli projekt Filharmonii Rzeszowskiej, obecnie podkarpackiej. I zamysłem od samego początku było to, aby zrealizować pewną ideę, która przyświecała papieżowi architektury modernistycznej, czyli Le Corbusierowi, mianowicie aby ich dzieło było syntezą sztuk. I ta synteza sztuk została wspaniale zrealizowana właśnie w Rzeszowie, ponieważ oprócz pięknie zaprojektowanego budynku Filharmonii, od razu zostały przewidziane miejsca na dzieła plastyczne. Do wypełnienia fasady w miejscach, gdzie architekci od razu w projekcie przewidzieli, został zaproszony Zbigniew Brodowski i Zofia Czarnocka-Kowalska. Zofia Czarnocka-Kowalska, która była główną projektantką Traktu Królewskiego w Warszawie, kiedy stolica się odbudowywała, zrealizowała wspaniałą polichromię wewnątrz Filharmonii. Natomiast Zbigniew Brodowski stworzył mozaikę albo cykl trzech mozaik, ponieważ te mozaiki zróżnicowane kolorystycznie zdobią trzy fasady tego budynku. Mianowicie największa jest od strony południowej, to jest około 8 na 12 metrów, ale też od wschodu i od północy, od zachodu nie ma.
Wspominała pani o łączeniu różnych aktywności, obszarów aktywności twórców. Mamy projekt, mamy określoną kompozycję i realizację Zbigniewa Brodowskiego, artysty plastyka. Zdobi ona gmach użyteczności publicznej, gdzie króluje muzyka. I zamysł też Brodowskiego był taki, aby kolorystyka, pewien układ mozaiki był pełen dynamizmu, by była zaznaczona zmienność, tak jak w utworze muzycznym czy innego rodzaju realizacji artystycznej, a dotykającej naszych aktywności. Więc tutaj rzeczywiście ta kompozycja, to spotkanie sztuk pięknych, tak to powiem, po prostu się dokonuje. To nie jest tylko zapis, to nie jest tylko metafora.
Bardzo ciekawe byłoby prześledzić proces twórczy Zbigniewa Brodowskiego i do jakiegoś stopnia to się udaje, ponieważ w archiwach rodzinnych artysty zachowało się sporo jego szkiców wstępnych, zachowały się próby kolorystyczne, zachowały się wręcz plastry szkła z huty szkła w Krośnie, które były wykorzystywane do tego, aby tę mozaikę stworzyć. I musiał Brodowski od początku podjąć pewną decyzję, jakiego rodzaju kompozycję chce umieścić. Czy to ma być kompozycja figuratywna, co bardzo by odpowiadało mniej wyrobionym odbiorcom, czy też zdekonstruowana z lekka albo zupełnie abstrakcyjna. Wybrał to ostatnie rozwiązanie, uznając, że muzyki nie można inaczej zilustrować, a właściwie w ogóle nie można zilustrować, tylko można oddać pewną ideę fal muzycznych, emocji, a może pewnej gry matematycznej wręcz, bo przecież muzyka jest harmonią, którą da się policzyć, prawda? Wobec tego ten proces był bardzo skomplikowany, natomiast zdawał sobie z tego sprawę, że ta kompozycja może być trudniejsza w odbiorze niż postaci znane na przykład ze znaków zodiaku albo z cyrku, co też było przewodnim często motywem w mozaikach w powojennej Polsce.
Z zadaniem i wyzwaniem, co i w jaki sposób, poprzez dobór materiału również, mierzył się Witold Cenckiewicz. Wyzwanie, nie chcę porównywać, ale zupełnie innego rodzaju, bo tym razem dotykamy rzeczywistości niewyrażalnej od początku do końca, niemożliwej do zamknięcia w ramach. Mówię o doświadczeniu sakrum, bo dwie realizacje Witolda Cenckiewicza, dwa kościoły w Rzeszowie, kościół pod wezwaniem Matki Bożej Saletyńskiej i dzisiejsza katedra rzeszowska, no to są obiekty, których nie odwiedzamy jak wystawy. Tam się dokonują historie, którym to wnętrze z założenia powinno sprzyjać. Zatem co charakterystycznego dla tego architekta i dla tych rzeszowskich realizacji jest właśnie w tych dwóch kościołach rzeszowskich. Co by pomagało, ukazywało może charakterystyczną dla Cenckiewicza linię dotykania niewyrażalnego.
W architekturze tych dwóch realizacji sakralnych Witold Cenckiewicz wraz z współpracownikami, współautorami tych dwóch realizacji sakralnych poza formą pragnął również zawrzeć pewną treść. Treść, która starałaby się przybliżać tą sakrum, o której pani redaktor wspomniała, gdyż ta architektura składa się z tych dwóch aspektów, tego praktycznego, na który składają się elementy architektoniczne. Budynek ma nas chronić, ma dobrze funkcjonować, być trwałym, użytecznym, funkcjonalnym oraz ten aspekt właśnie znaczeniowy, czyli poprzez pewną symbolikę, czy motywację twórcy wyrazić to, co na pierwszy rzut oka nie jest wyrażalne. A w przypadku architektury sakralnej mówimy tu o pewnej symbolice. I odnosząc się do pierwszej realizacji, nad którą zaczął pracować, czyli nad katedrą, w ten czas jeszcze kościołem parafialnym pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa, starał się zawrzeć dwie główne takie idee przyświecały mu. Jedno to jest ta idea wspomnianego serca Pana Jezusa i na tym planie został, czy można powiedzieć, że w ten plan zostało wpisane to serce w postaci nawy głównej i jej obrysu. Natomiast drugim symbolem jest to forma budynku, która miała przypominać głaz, tudzież górę, która również w symbolice chrześcijańskiej ma swoje znaczenie, gdyż na górach odbywały się znaczne wydarzenia, czy również będą odbywały według wiary chrześcijan. Wspomnę tylko o górze Synaj, o górze Syjon, o Taborze, Golgocie i innych. Natomiast przechodząc do drugiej realizacji, mianowicie kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Saletyńskiej, to już można powiedzieć, że inspiracją do tej formy i do rzutu stanowił Panteon Rzymski, który obecnie jest chrześcijańską świątynią, i starał się wyrazić takie pragnienia ojców soborowych i przenieść, urzeczywistnić tej budowli centralnej czy sprzyjającej zgromadzeniu wiernych wokół ołtarza, starał się to urzeczywistnić w tej oto realizacji.